Dziś gościem Doksy Cafe jest Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Opolskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszamy na uroczysty koncert, który oczywiście w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się w Filharmonii Opolskiej w niedzielę 11 listopada. Będzie to o tyle wyjątkowy koncert, ponieważ będzie on opowiadał muzycznie o tej drodze do wolności.
Tak, rzeczywiście. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby nie powiedzieć najważniejszy koncert tego sezonu, a może nawet w poprzednich również, dlatego że tak jak będziemy opowiadać muzyczną drogę do wolności, tak samo będziemy właściwie kończymy naszą drogę do tego właśnie koncertu, do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gramy w Filharmonii Opolskiej, polskiej muzyki dużo, chyba najwięcej w kraju. I to się zaczęło już kilka sezonów temu i ta polska muzyka rzeczywiście jest mocno obecna w naszych repertuarach koncertowych. No a koncert niedzielny będzie tego zwieńczeniem. To znaczy pierwszym utworem będzie uwertura do oratorium Powrót syna marnotrawnego Felisa Nowowiejskiego, kompozytora, którego muzykę nagraliśmy na płytę kompaktową w roku ubiegłym i między innymi ta uwertura właśnie na tej płycie się znalazła. To jeden z takich ludzi, którzy bardzo symbolicznie opowiadają swoim życiem o tych czasach, w których przyszło im żyć. On się urodził w Barczewie na Warmii. Rodzina niby była polska, ale właściwie on po polsku nie mówił jako dziecko. Dopiero później zaczął się tego polskiego uczyć, studiował w Berlinie, ale później całe swoje życie już dorosłe poświęcił Polsce i jej sprawom. Dziś znamy go właściwie najbardziej jako autora Roty i tej muzyki do słów Marii Konopnickiej, ale on napisał wiele, wiele innych przepięknych utworów, między innymi właśnie tę uwerturę do oratorium Powrót syna marnotrawnego. Ale właściwie jego takim najbardziej znanym dziełem w czasie, kiedy żył, i to jest rzeczywiście rzecz warta opowiedzenia i podkreślenia, bo proszę sobie wyobrazić, że jego oratorium Quo Vadis na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, muzycznie gigantyczna opowieść, tam jest naprawdę wieloosobowy zespół potrzebny i ogromna orkiestra i duży chór i to naprawdę i soliści do tego, to oratorium było wykonane przed II wojną światową ponad 200 razy na całym świecie i to i w jednej Ameryce, i w drugiej Ameryce, i w Europie, i w Afryce, i w Azji, to naprawdę był utwór, który zrobił światową karierę. A dziś trochę o tym Nowowiejskim mało pamiętamy, traktujemy go może lekko lekceważąco właśnie jako autora Roty, a zapominamy o tym, że to rzeczywiście świetny kompozytor i przepiękna muzyka. I to pierwszy z utworów w trakcie tego koncertu.
Dlaczego właśnie zdecydowaliście się na tę uwerturę do oratorium Powrót syna marnotrawnego?
To jest tak, że to jest utwór, który z tej płyty, którą nagrywaliśmy w zeszłym roku, a tam było 5 utworów, były 2 poematy symfoniczne i 3 uwertury. On się najlepiej wpisuje w charakter tego koncertu. To jest oczywiście jakby sama idea tego, że to jest napisane to jest wstęp do oratorium, tak, który opowiada o biblijnej opowieści. To jest też oczywiście istotne i tutaj to też ma znaczenie, choć ta uwertura nie opowiada, to nie jest tak, że sama uwertura ma opowiedzieć muzycznie tę historię o synu marnotrawnym. Tak nie jest. To jest wstęp do oratorium. Ale ona najpiękniej pasowała do pozostałych utworów i najpiękniej pasowała do tego całego programu na koncert 11 listopada.
I to nie tylko na płycie, ale również w niedzielę na żywo usłyszymy. Od tego zaczynamy. Co dalej?
No później nie mogło zabraknąć Ignacego Jana Paderewskiego, czyli pierwszego premiera II Rzeczpospolitej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziś wydaje nam się to, no nie chcę powiedzieć niemożliwe, ale jest to karkołomne nawet, żeby sobie wyobrazić, że premierem Polski czy naszego kraju zostaje muzyk, koncertujący, pianista, wirtuoz tego instrumentu, a tak rzeczywiście wtedy było. Paderewski jako muzyk, ale też przez to jako ambasador polskiej kultury, a przez to Polski i jej sprawy na arenie międzynarodowej, wywiązał się z tego zadania znakomicie i chcąc uczcić tę postać, gramy jego koncert fortepianowy Amol, który Paderewski napisał dla samego siebie, wykonywał go po prostu jako solista, pianista z orkiestrami po całym świecie, również w czasie słynnego jego tournée po Stanach Zjednoczonych. No to jest koncert, który rzeczywiście nie mogło zabraknąć Ignacego Jana Paderewskiego na tego dnia. No więc pojawił się, a jeśli miał się pojawić, to w najbardziej reprezentacyjnym dla siebie dziele, czyli w jego koncercie fortepianowym.
I tutaj dodajmy, że ten koncert zaprezentuje młody, utalentowany laureat trzeciej nagrody na pierwszym międzynarodowym konkursie szopenowskim na instrumentach historycznych,
tak,
w Warszawie.
Krzysztof Książek, bo o nim mowa, to młody, świetnie zapowiadający się, a właściwie już świetny pianista, tak trzeba powiedzieć. To co pani powiedziała, ta nagroda to oczywiście nie jedyny jego laur, to można powiedzieć ostatni jego skalp konkursowy, ale on też brał udział w tym dorosłym, tak można powiedzieć, konkursie szopenowskim w ostatniej edycji, jako jeden z Polaków. Ma rzeczywiście za sobą dużo już doświadczeń scenicznych, estradowych i płytowych. Bardzo się cieszę, że udało się go namówić na to, żeby ten dzień spędził właśnie.
Czy to będzie dla niego wyzwanie? Ten utwór właśnie, ten koncert fortepianowy Amol?
Ja myślę, że dla każdego pianisty mierzenie się z Paderewskim to jest wyzwanie. To jest trochę tak jak mierzenie się z Chopinem, choć Paderewski jest nam bliższy, bo to jest raptem 100 lat. No, Chopina już nikt nie pamięta, a są ludzie, którzy Paderewskiego jeszcze pamiętają, a do tego no są też nagrania Paderewskiego, samego Paderewskiego, jak grał na fortepianie, także tu jesteśmy o tyle bogatsi w wiedzę taką, no już dziś historyczną, ale taką rzeczywiście stricte z epoki, jak Paderewski sam wyobrażał sobie swoje nagrania. Także zmierzyć się z tą, no, legendą, tak to trzeba powiedzieć, i zagrać samemu Paderewskiego jest z pewnością dużym wyzwaniem dla pianisty.
I to w pierwszej części tego koncertu.
To w pierwszej części koncertu, natomiast o części drugiej, czyli o symfonii, no tutaj to jest rzecz, która, z którą jesteśmy na bieżąco. Właśnie kończymy, dokładnie w tygodniu koncertowym kończymy nagranie czwartej symfonii Witolda Maliszewskiego, bo o niej mowa. Symfonia ma podtytuł, który bardzo jest przy tej okazji znaczący. To jest Odrodzonej i odnalezionej ojczyźnie. Już tłumaczę. Witold Maliszewski, kompozytor, znowu jeden z najbardziej chyba niedocenionych polskich kompozytorów i najniesłuszniej zapomnianych, jeśli jest takie słowo jak najniesłuszniej. To jest on rzeczywiście zapomniany zupełnie bez powodu, dlatego że ta muzyka, którą on pisał, to jest muzyka, nie boję się tego powiedzieć, europejskiego formatu. Maliszewski urodził się w 70-tych latach XIX wieku na Podolu, na dzisiejszej granicy ukraińsko-mołdawskiej, w polskiej rodzinie. Natomiast wykształcony był w Petersburgu, ogólnie w Rosji, i tam spędził pierwszą część swojego życia. Ta kariera tak szybko nabierała rozpędu, że został nawet poproszony o to, żeby wyjechał do Odessy nad Morze Czarne i tam założył konserwatorium muzyczne. I rzeczywiście Maliszewski wyjechał do Odessy, założył tam konserwatorium, był jego rektorem przez pierwszych 8 lat. No i animował to życie muzyczne i kulturalne właśnie tam nad Morzem Czarnym. Natomiast przyszedł rok 1920, wojna polsko-bolszewicka, i Maliszewski z racji swoich korzeni, których się nie wypierał, i swojego urodzenia, został po prostu wygoniony, mówiąc całkiem wprost, stamtąd. Przyjechał wtedy do Warszawy w latach 20. już, XX wieku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I właśnie tutaj w Warszawie napisał swoją czwartą symfonię z tym podtytułem Odrodzonej i odnalezionej ojczyźnie. Dlatego że on wtedy po raz pierwszy dopiero przyjechał do rdzennej Polski, tak można powiedzieć. Osiadł już tutaj i został tu do końca życia. I to jest postać, której znowu wiele zawdzięczamy, a mało o niej wiemy. To jest jedyny nauczyciel kompozycji Witolda Lutosławskiego, jednego z naszych największych kompozytorów XX wieku. To jest człowiek, który jako jedyny uczył go kompozycji. Mało kto o tym wie. To jest człowiek, który był jednym ze współpomysłodawców konkursów szopenowskich i był jednym z jego jurorów i przewodniczącym jury pierwszego konkursu szopenowskiego. To też jest rzecz, o której mało kto wie. Pracował na Akademii Muzycznej w Warszawie, pracował w Ministerstwie Kultury, które wtedy się trochę inaczej nazywało, ale zajmował się sprawami kultury. Swoją drogą, to ciekawe połączenie między Nowowiejskim, od którego zaczęliśmy, i Maliszewskim, o którym opowiadamy teraz. Ja trafiłem na korespondencję między dwoma panami. Nowowiejski, który wtedy był właśnie uznanym kompozytorem, święcący triumfy Quo Vadis i jego tournée po całym świecie, i Maliszewski, który pracował wtedy właśnie w ministerstwie i rozpatrywał jego podania jako kompozytora Nowowiejskiego właśnie w sprawach jakichś urzędowych. I jest taki list, zachował się taki list, w którym Maliszewski pisze do Nowowiejskiego z taką nutą zazdrości, sympatii, ale właśnie takiej zazdrości. Bardzo zazdroszczę panu tego, że może pan żyć i utrzymywać się z kompozycji. Ja nigdy do takiego poziomu nie doszedłem. A wielka szkoda, bo to z pewnością nie jest gorsza muzyka niż Nowowiejskiego. Oczywiście inna w charakterze, bo to oni w innym miejscu dorastali, jakby inne są też wzorce, którymi nasiąkali, ale rzeczywiście i jeden, i drugi to są fantastyczni kompozytorzy. A do tej symfonii konkretnie przechodząc, czwarta symfonia, no to jest utwór, który po pierwsze nie był, z tego co mi wiadomo, przez ostatnich kilkadziesiąt lat grany ani razu nigdzie. My go wykorzystujemy, rękopis Maliszewskiego, wpisaliśmy go do komputera, zrobiliśmy z niego głosy i teraz go jakby przywróciliśmy, ten utwór do życia, nagrywając go na płytę. Natomiast arcyciekawa i ja muszę powiedzieć, że potwornie tak wzruszająca jest ostatnia część tej symfonii, to jest finał, w którym w poprzednich częściach, pierwszych trzech, różne motywy się przeplatają, tam słychać i też jego taką drogę właśnie życiową i muzyczną, słychać i stepy gdzieś ukraińskie i słychać taką muzykę, można powiedzieć, trochę wschodu, ale gdzieś stopniowo muzycznie się do tej Polski przybliżamy i w ostatniej części najpierw z takiego głównego tematu pojawia się Mazur, później pojawia się Krakowiak i na tle tego Krakowiaka, arcypolskiego tańca, pojawia się cytat z naszego hymnu narodowego Jeszcze Polska nie zginęła. To jest moment w tej symfonii, który jest potwornie wzruszający. Naprawdę słuchając tej muzyki, a znając historię i koleje życia i losy Maliszewskiego, no myślę, że nie ma lepszego utworu na taką okazję. Właśnie z tym finałem, z naszym hymnem bardzo podniośle i tak ciekawie też muzycznie wplecionego w polskie tańce ludowe. To jest rzeczywiście muzyka, którą warto grać. To jest bardzo trudna muzyka do grania, dla orkiestry rzeczywiście wymagająca, ale ostatnie tygodnie spędziliśmy na tym, żeby właśnie w niedzielę to dzieło wybrzmiało jak najpiękniej.
Czy możemy powiedzieć, że filharmonicy opolscy wrócili do życia, powiedzmy, tę symfonię, odkryli na nowo?
Zdecydowanie tak. My staramy się tej polskiej muzyki, takiej zapomnianej, grać jak najwięcej. I Maliszewski, tak jak mówię, to jest jeden z najbardziej zaniedbanych kompozytorów przez nas.
Ale szukając, wiedział pan o istnieniu w ogóle tej symfonii? Szukał pan celowo, czy to też było takie odkrycie?
Ja powiem pani tak, że muzycy nawet, no oczywiście Filharmonia Polska już nie, bo nagrywamy tę muzykę, ale gdyby zapytać nawet wykształconych muzyków, to mało kto kojarzy w ogóle imię i nazwisko Witolda Maliszewskiego, nie mówiąc o jego twórczości. Jeśli ktoś kojarzy Maliszewskiego, to raczej z jakiejś twórczości kameralnej. On napisał kwartet smyczkowy, który gdzieś czasem się pojawia w repertuarach zespołów kameralnych. Ale o symfonice mało kto wie. On napisał też operę, czy opero-balet, właściwie Syrena. Napisał cztery symfonie w sumie razem z tą. Napisał uwerturę, którą też nagraliśmy. Nagraliśmy też jego pierwszą symfonię. Ukażą się te płyty jeszcze w tym roku. Tej muzyki jest naprawdę dużo. Jest kilka mniejszych utworów też symfonicznych. Natomiast ja przyznaję, nie miałem o nich pojęcia, że takie rzeczy istnieją. Gdzieś szukając tych polskich tropów w muzyce i tej muzyki właśnie czasów zaborów albo przełomu zaborów i odzyskania przez Polskę niepodległości, trafiłem właśnie między innymi na Maliszewskiego. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo uważam, że to jest muzyka, którą należy i warto grać jak najczęściej, zwłaszcza też, że jeśli my Polacy tego nie będziemy robić, to nikt tego za nas nie zrobi i nie będzie tej muzyki przypominał. Ja jako z taką swoją osobistą satysfakcją mogę powiedzieć to, że będąc gościnnie zapraszanym jako dyrygent w innych filharmoniach polskich, proponuję tę muzykę Maliszewskiego, że przyjadę razem z nią właśnie i ją wykonamy. I udaje się dyrektorów do tego namawiać, także cieszę się, że ten klimat też się udaje zmieniać. Pierwszą symfonię Maliszewskiego udało mi się wykonać już w filharmonii w Koszalinie, uwertura była w Jeleniej Górze, jeszcze do Lublina w tym sezonie też pojadę z jego symfonią, także ta muzyka zaczyna gdzieś wracać. Cieszę się, że mogę być częścią tego procesu.
A pierwsi w Polsce usłyszą tę symfonię, czwartą symfonię D-dur Opolanie w niedzielę.
Dokładnie tak. To, że usłyszymy to na żywo, to ci, którzy zmieszczą się do Filharmonii, ta sala ma 500 miejsc, niecałe, także będzie pewnie ciężko, żeby wszystkich chętnych pomieścić, ale mogę też powiedzieć i zaprosić od razu na naszą stronę internetową i na nasz profil na Facebooku. Będzie transmisja na żywo tego koncertu. Będzie można tego koncertu również wysłuchać i obejrzeć go w zaciszu domowym, jeżeli ktoś nie będzie miał możliwości posłuchać tego na żywo. Oczywiście słuchanie nie na żywo, to trochę inne doświadczenie, ale polecam, bo ta muzyka gwarantuję, jest tego warta.
A są plany poszukiwania, odkrywania kolejnych rękopisów, nagrywania ich także i prezentowania Opolanom?
Mój notes nie wytrzymał ilości nazwisk, które chciałbym przywrócić w taki sposób do życia i do funkcjonowania. Tak, jest, mamy kolejne plany z polską muzyką i plany fonograficzne, i plany wykonawcze, i one się z pewnością będą działy. No, niestety, to są ograniczenia też i finansowe, bo nagranie płyty kosztuje, i to kosztuje niemało. Przygotowanie tych materiałów i odcyfrowanie tych rękopisów i zrobienie porządnych materiałów notowych, to też są duże pieniądze, także to wszystko trochę zależy od środków. No, my też jesteśmy orkiestrą filharmoniczną, więc jesteśmy stworzeni do tego, żeby co piątek dawać koncerty. Te nagrania muszą się odbywać gdzieś pomiędzy, albo na początku sezonu, albo pod koniec sezonu, albo gdzieś w przerwie między sezonami, albo gdzieś trzeba szukać jakiegoś tygodnia, tak jak teraz się udało przed Wszystkimi Świętymi, bo nie było w piątek koncertu, więc można było to przeznaczyć na nagrania. No, ale ten czas też mamy ograniczony, bo my jednak musimy koncertować. Ale tak, z pewnością obiecuję kolejne płyty z zapomnianą polską muzyką w wykonaniu filharmoników opolskich. Pojawią się.
Na pewno o tym będziemy mówić na antenie Radia Doksa. Na razie zapraszamy w niedzielę Filharmonia Opolska, wyjątkowy koncert w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. A zapraszam nasz gość Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Opolskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.